Witamy serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu, w którym rozkładamy sobie na czynniki pierwsze całą kartę walki gali UFC 189. W pierwszych dwóch odcinkach omówiliśmy sobie aż już sześć walk. Dzisiaj natomiast rozpoczynamy omawianie karty głównej i trzech następujących pojedynków. Brad Pickett vs. Thomas Almeida, Gunnar Nelson kontra Brandon Touch oraz Denis Bermudez kontra Jeremy Stevens. Ze mną są dzisiaj Bolt, czyli Szymon Bokota.
Cześć.
Oraz Wilku, czyli Adam Witkowski.
Siemaneczko.
Rozpoczynamy zatem od pierwszego starcia, które otworzy kartę główną, a jest to walka doświadczonego, zaprawionego w bojach Brada Picketta z niepokonanym Thomasem Almeidą. Pickettowi ostatnio nie wiedzie się szczególnie dobrze w UFC. Z ostatnich sześciu walk aż cztery razy wychodził z nich pokonany, chociaż trzeba oddać mu, że przegrywał z naprawdę dobrymi zawodnikami, bo byli to Eddie Wineland, Michael McDonald, Ian McCall i Chico Camille. Natomiast Thomas Almeida, jak wspomniałem, jest niepokonany, może pochwalić się rekordem 18-0. W UFC stoczył już dwie walki, dwie zwycięskie. W debiucie pokonał przez jednogłośną decyzję Tima Gormana, natomiast w kolejnej, w drugiej walce rozbił Ivesa Jabuina. Okej, rozpoczniemy może od Bolta. Ty jesteś Bolt fanem Almeidy, napisałeś o nim obszerny artykuł, rozkładając go na czynniki pierwsze. Powiedz mi, jak oceniasz jego szanse na ubicie Brada Picketta?
Ja Almeidę dosyć mocno faworyzuję. Może najpierw powiem to, co moim zdaniem daje Picketowi jakiekolwiek szanse. Są to jego zapasy całkiem niezłe. No i moim zdaniem musi się zamienić właśnie w takiego spamującego obalaniami zapaśnika. Inaczej będzie dla niego dosyć nieciekawie. Almeida dalej nie jest do końca przetestowany, jeżeli chodzi o obronę obaleń. Ives go ostatnio tam obalił, choć trzeba przyznać, że Almeida ma takie bardzo wolne wejście w walkę. Zresztą Godman dużo gorszy uderzasz, to, że go na początku trafiał i obalał. No ale jeżeli Picketowi się nie uda go utrzymywać długo na ziemi, a raczej się to nie uda. Zresztą sam Brad przyznał, że Almeida dosyć szybko wstaje z ziemi. No to się zacznie dosyć brutalna walka, niestety dosyć też jednostronna. Picketa trzeba pochwalić za to, że jest całkiem dobrym bokserem, ale wszystko co on robi, to Almeida robi lepiej. Dla przykładu Picket ma jedną dosyć ładną kontrę, schodzi głową pod ciosem i uderza lewym sierpem. Tylko że przy okazji sam się bardzo często daje trafiać kontrami. Ja sobie nie przypominam jego walki, gdzie on by się nie dawał kontrować. Na przykładu w walce z McDonaldem, fakt, że kowadłem Kim, on łapał takie kontry, że ja myślałem podczas oglądania tej walki, że nie wszedłem na Fight Passa, tylko na www. Pierwsza śmierć w oktagonie.com.
Wilku, czy podzielasz zdanie Bolta i również uważasz, że ta walka, że w stójce będzie wybitnie jednostronna?
Nie jestem w stanie powiedzieć nic innego niż Bolt. Almeida ma przewagę wzrostu i zasięgu, chociaż w ogóle sądziłem, że będzie dużo wyższy od Picketta. Nie wiem, czy mam takiego zapamiętałem tych dwóch zawodników. Ma 3 centymetry przewagi wzrostu i zasięgu chyba z 6, o ile to dobrze pamiętam, coś takiego. Ale jest dużo lepszym stójkowiczem. No, nie mogę powiedzieć nic innego niż Bolt. Jego jedyną szansą w zasadzie dla mnie są zapasy i on umie używać swoich obaleń, ale sądzę, że no nie wiem w jakim gymie trenuje Almeida. Znaczy wiem w Macaco Gold Team, ale nie wiem czy jest tam ktokolwiek ogarnięty w temacie zapasów. Do tej pory z tego co sprawdzałem na Fight Metric, obrona obaleń Almeidy w UFC to jest 75% i z jednym obaleniem oddanym Ivowi Jabouin, ale po tym obaleniu był w stanie bardzo ładnie wstać do góry. Jabouin dość ładnie go przytrzymał, bo nie próbował przychodzić od razu gardy, tylko do zamkniętej gardy. W zamkniętej gardzie przytrzymał Thomasa, ale to nie przeszkodziło mu w szybkim powrocie do stójki, a tam już była kompletna dominacja i taką samą dominację widzę tutaj w walce z Picketem. No, naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby Almeida przegrał tę walkę w stójce. Pytanie jest tylko o to, czy będzie dawał się obalać, bo chodzi tylko o same obalenia, bo w parterze Brad Pickett nie jest jakoś szczególnie groźny.
Dobre łokcie.
Tak. Łokcie i przechodzenie fajnie przychodzi z gardy do półgardy i z tej półgardy tam potrafi uderzyć kilka ciosów, jakieś skromne grand and pound, ale nie sądzę, żeby zagroził poddaniami Almeidzie, który jest też oprócz czarnego pasa w Muay Thai, brązowym pasem w brazylijskim jiu-jitsu. Sądzę, że czy po prostu walka, pytaniem w tej walce jest, czy Almeida da się wyleżeć. Ja sądzę, że nie da się wyleżeć, jest dużo młodszy, jest szybszy, jest w stójce, będzie się dużo lepiej pracował na nogach i to ograniczy ofensywne zapasy, zapędy zapaśnicze Brada Piketa.
Okej. A co z One Punch? Przecież on ma ksywę One Punch. Myślicie, że nie jest w stanie wystrzelić Almeidy?
Bo że jeszcze... Tak.
Że wspomnę tylko o tym, że on właśnie w wywiadzie z MMA i Oddsbreaker wspomniał o tym, że liczy na to, że no, abstrahując od tego, że będzie odwoływał się do zapasów, co wydaje się oczywiste i czego nie ukrywa, ale liczy też, że w stójce Almeida pójdzie na takie wymiany, a on, Almeida jest skory do wymian w półdystansie, a tam Piket, który rzeczywiście dużo przyjmuje i sam o tym przyznaje to, że dużo przyjmuje, ale też Almeida nie jest nietykalny. On wiele ciosów też bardzo przyjął z Gormanem.
Dla Piketa to jest moim zdaniem, wybacz, że ci wszedłem słowa, pewna śmierć, bo Almeida uwielbia walczyć w taki sposób, nawet kosztem przyjęcia części cafień. On kocha w taki koncentrujący sposób siedzieć na rywalu. Do niego on kosztem jednego cafienia może rozpocząć koncert. Dostanie tam nawet dwa, powiedzmy, dobre siarpy, ale od razu odpali łokieć w skroni, low kicka, wciśnie w to latające kolano, rzuci jeszcze lewy, prawy, pochnie frontkickiem na siatkę, doskoczy i zasieje masę ciosów. I zresztą nie przesadzam, bo tak wyglądała dokładnie jego walka z Gormanem. Dla Tomasa to jest wręcz idealny przeciwnik. Jeżeli Piket będzie się pchał w taki dystans, to Almeida będzie miał kolejne fajne zwycięstwo. Może nawet będzie pierwszym, który skończy ciosami przed czasem Piketa. Jeszcze zwróciłem uwagę na taką rzecz, że Piket ma taką dziwną tendencję do obniżania pozycji w czasie walki. Już się na tym nadziewał. McDonald go złapał na kolano, Padało go złapał na kolano i to zresztą było początkiem jego końca. Almeida rzuca masę takich uderzeń kolanami bez wyskoku, ucelowanych w szczękę. Także wydaje mi się, że Piket właśnie najpierw dostanie czymś takim, a później go już Almeida w parterze nie wypuści spod ciosów.
Dobra, panowie, nie będę ukrywał, że starałem się trochę być adwokatem diabła, bo ja tutaj bardzo, bardzo zdecydowanie faworyzuję też Almeidę. Uważam, że to jest jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w ogóle, bez podziału na kategorie wagowe. Jego defensywa jest dziurawa, owszem, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, z jego zwierzęcej agresji. On po prostu generalnie się nie cofa. Trzyma tą gardę wysoko, większość blokuje, część zbiera, ale to co zbierze, wykorzystuje do tego, żeby oddać.
Ja bym się nawet nie zgodził z tym, że on jest słaby defensywnie. Możemy takie wrażenie odnosić, ale to wynika tylko i wyłącznie z jego stylu walki.
A ja się z tym nie zgadzam, bo mnóstwo ciosów prostych dostał od Gormana. Oczywiście, teraz możemy dyskutować o tym, czym jest słaba defensywa. Jeżeli dostajesz cios i oddajesz pięcioma, to czy masz słabą defensywę, czy nie. Ale jak gdyby w sensie tylko tego, czy jest trafiany. Tak, jest często trafiany. Czy te ciosy robią na nim większe wrażenie? Nie zauważyłem.
No okej, bo to wynika nie z jego jakiegoś braku taktycznego podejścia, tylko właśnie z założeń, jakie ma w walce. Moim zdaniem z takim stylem walki po prostu nie da się nie przejmować ciosów. Nawet Anderson Silva, mimo tych swoich uników, bla, 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 jednak jak wchodził w ten swój klincz, to też swoje łapał.
Nie, to prawda. Tylko że Anderson trzymał trochę ręce niżej, jak gdyby, a garda w wykonaniu Almeidy jest rzeczywiście szczelna. Czy stara się trzymać ją szczelne, te ręce są zawsze wysoko. No i zawsze jest rzeczywiście gotowy do tego, żeby wyskoczyć z jakimś atakiem. No a jego ofensywa, no to tak jak gdyby, nie będziemy się tutaj chyba dużo rozwodzić, no to jest po prostu maestria. Te wszystkie kombinacje, jakie składa. Proszę?
Moim zdaniem najładniejsze kombinacje w całym UFC.
Brawo, czyli lepsza niż Joanna Jędrzejczyk, do którego dzisiaj porównałem?
No, mimo wszystko.
Uhu.
Trzeba być uczciwym.
Trzeba być uczciwym.
Będą kontrowersje. Tak, no co do tej stójkowej defensywy, to według mnie Almeida ma naprawdę całkiem dobrą defensywę. Zjadł trochę tych prostych od Gormana, ale w zasadzie jak spojrzymy, teraz właśnie wszedłem na Fight Metrics z ciekawości. Jeśli chodzi o te significant strikes, to Gorman zadał 67 z wyprowadzonych 189, czyli to jest około trochę więcej niż 35%. Słucham?
Tak, no więcej niż 35, tak.
Tak, no około trochę więcej niż 35% otrzymał wyprowadzonych od Gormana. Jak dla mnie, jak na swój debiut w UFC, to jest całkiem dobry wynik. Jeszcze się odniosę do tego wywiadu dla MMA Oddsbreaker, wywiadu Piketa, o którym mówiłeś. On stwierdził, że Thomas Almeida is hitable and so am I. Mówi, że Almeida jest, da się do go trafiać i da się też trafiać mnie. Jeżeli on porównuje swoją defensywę stójkową do defensywy stójkowej Almeidy, no to jest naprawdę to bardzo pobożne życzenie, gdy chociaż stawia je obok siebie, dlatego że Brad Pickett zbierał naprawdę srogie. No, zbierał dużo ciosów w stójce od Nila Siriego, którego no, nie stawiam nigdzie blisko Tomasa Almeidy. No, i pod względem siły ciosu, pod względem różnorodności ataków, no to w ogóle nie da się tego porównywać.
Dokładnie. I skoro nawiązałeś do tej walki, to właśnie wydaje mi się, że jeżeli Pickett miałby to jakkolwiek wygrać, to tylko w stylu podobnym do tego, w jakim odprawił Sirego. Czyli
tak, no właśnie,
coś tam
no to
spróbować, zamknąć go, obalić, w clinch złapać, obalić, przytrzymać, zadać dwa ciosy, obalić i tak dalej, i tak dalej. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, na doskonałą kondycję Almeidy. On w trzeciej rundzie z Gormanem wyglądał naprawdę nadal spektakularnie i nie zwolnił no, ani na moment.
Jeszcze dodając do tej kondycji, nawet nie tylko ta trzecia runda, ale w ostatniej bodajże, nie, w przedostatniej walce przed UFC, Zwala skończył w czwartej rundzie, w tej czwartej rundzie jeszcze ciągle rzucał takie bardzo, bardzo długie kombosy, jakieś tam kolana z wyskoku, 6-7 uderzeń w jednej kombinacji. To jest zawodnik kondycyjnie już w tym wieku bardzo, ale to bardzo dobry, natomiast Pickett też jego kondycji nie można bardzo wiele zarzucić.
Ale ma 36 lat, on już po nim
tak,
już widać.
Do tego chciałem przejść, a jeśli dodamy do tego, że Almeida w to drugiej akcji rzuca mocne haki na korpus, to nie do końca widzę Picketta w trzeciej rundzie pod tym względem.
Ale powiem wam, że dla mnie jak gdyby scenariusz, w którym Almeida rzuca jakieś 6-uderzeniowe combo i nadziewa się na kontrę, nie jest jakoś specjalnie nierealny. To znaczy nie daje mu większych szans, ale tam 10-15% na to, że to się może zdarzyć jak najbardziej. A jeśli wracając jeszcze do tej kondycji w powiązaniu z tymi wieloma ciosami, które zadaje, w dużej mierze wydaje mi się, że to jest pochodną tego, że on w te ciosy no, nie wkłada całej mocy. On nie ma generalnie knockoutu one punch knockout power. On ich zamęcza, trafia, narusza, zasypuje gradem ciosów, no i generalnie rozbija. No trochę podobnie jak Joanna Jędrzejczyk. Ale dobra, panowie, to może ostateczne typy. Jak typujecie Bolt?
Almeida knockout w drugiej rundzie.
Wilku, też spodziewasz się, że będzie pierwszym Brazylijczyk, który zastępuje czasami
Almeida? Tak, sądzę, że będzie Tomas Almeida tak samo jak Bolt w sumie. TKO w drugiej rundzie.
Ja też spodziewam się TKO, bo ten wywiad, do którego ponownie powrócę, w tym wywiadzie widać, że no, Picker to jest już człowiek dość... No dość zmęczony walczeniem, 36 lat na karku, w kategorii kogucie 36 lat to jest sporo. W ciężkiej, gdybym miał 36, mógłby być młodzieniaszkiem, ale w kogucie to będzie brutalna egzekucja. W każdym razie też stawiam na TKO w wykonaniu Almeidy. Okej, możemy przejść do kolejnej walki. W drugiej walce, którą dzisiaj sobie omówimy, Gunnar Nelson zmierzy się z Brandonem Tatchem. Walka odbędzie się w kategorii półśredniej. Nelson rozpoczął swoją przygodę w UFC od 4 zwycięstw. Ostatnio natomiast został pokonany przez niejednogłośną decyzję przez Ricka Storiego. Natomiast Brandon Tatch również bardzo udanie rozpoczął swoją karierę w UFC, pokonując dwóch zawodników, Justina Edwardsa i Paulo Thiago, by ostatnio przegrać z Bensonem Hendersonem. Może Wilku, rozpoczniemy tym razem od Ciebie. Kogo faworyzujesz ty w walce i dlaczego?
Walka jest według mnie wybitnie bliska i to jest w zasadzie dla mnie walka do jednego obalenia i pytanie obalenia oczywiście przez Nelsona i tylko pytanie, czy to obalenie nastąpi. W ostatecznym rozrachunku postawiłbym, że tak, że nastąpi i od razu po tym obaleniu Nelson będzie w stanie poddać Tatcha, dlatego że w grappling Nelsona jest naprawdę wybitny. To jest coś, z czym Tatch nie miał do czynienia nawet w walce z Bensonem Hendersonem, który jest swoją drogą czarnym pasem w brazylijskim jiu-jitsu. I teraz jest pytanie, czy zapasy ofensywne Nelsona dadzą radę i czy zanim wystrzeli po to obalenie i zanim uda mu się je zdobyć, nie zostanie skończony w stójce. Wydaje mi się, że stójka Nelsona, chociaż mi się osobiście nie podoba, taki typowy, wyniesiona z karate, Nelson chyba trenował karate od 11 roku życia, coś takiego. Wiem, że bardzo wcześnie zaczynał w ogóle swoją przygodę ze sportami walki od karate, No, w starciu z reprezentującym taką twardą stójkę Erikiem Storym kompletnie się nie zdała. Nie zdała testu. Wyglądało to no, dość słabo, zwłaszcza od drugiej rundy. Dlatego Brandon Tarz powinien mieć w tej płaszczyźnie dużą przewagę, ale jeżeli Brandon Tarz walczy z karateką, Brandon Tarz może Bolt nie poprawi, ale z tego co pamiętam używa, Jan nie używa aż tyle rąk, ale używa kopnięć, kolan i jest to bardziej zawodnik kopiący niż uderzający. I jeżeli walczy z karateką, który naturalnie ma większe doświadczenie w walkach z przeciwnikami, którzy kopią niż którzy uderzają, to daje to jakieś szanse Gunnarowi Nelsonowi, który...
Tutaj się absolutnie nie zgodzę, ale o tym powiem za chwilę.
Okej, dobra. Ale według mnie daje to szansę Gunnarowi na przetrwanie przynajmniej tych ataków Nelsona, przetrwanie tych ataków Tacza i w pewnym momencie wystrzelenie po obalenie, a Tacza da się obalać, pokazał to Henderson. Wiadomo, że nie odbieram oczywiście tego, że Henderson jest lepszym zapaśnikiem od Gunnara Nelsona, ale Nelson z kolei będzie prawdopodobnie silniejszy fizycznie od Bensona i będzie w stanie wykończyć to obalenie. Był nawet w stanie obalić Ricka Storego. Fakt, że zapaśnika Ricka Storego, fakt, że to obalenie było do zamkniętej gardy i nie spędził na tej ziemi z nim dość długo, ale może jakimś wycięciem da radę sprowadzić Tacza. A gdy już go sprowadzi, no to sądzę, że to będzie kompletnie jednostronna walka i chociaż widzieliśmy dużo takich walk, gdzie powinny być do pierwszego obalenia, a tak naprawdę zawodnicy będący z góry nie byli w stanie poddać zawodników leżących pod nimi, ale sądzę, że to nie będzie taka walka. Sądzę, że gdy Nelson sprowadzi, będzie w stanie poddać Tacza, aczkolwiek jeżeli Tacz znokautuje Nelsona albo nawet wygra na punkty, będąc w stanie bronić jego obaleń, to wcale nie będę zdziwiony.
Ja natomiast mam tutaj trochę inne zdanie, zanim Bolt oddam Ci głos. Dla mnie kluczowy element to są dwie rzeczy, w zasadzie trzy. Po pierwsze, sposób w jaki walczy w stójce Nelson, czyli ten karatecki. Trzyma ręce nisko, a całą swoją defensywę niemalże opiera na poruszaniu się. Ale ma tutaj dwa bardzo poważne mankamenty. Po pierwsze, cofa się prosto na siatkę, w każdej walce tak było, i będąc na tej siatce, nadal trzyma gardę nisko. A jak jest na siatce, no to defensywa jego, która opiera się na poruszaniu, nie może po prostu przynosić mu efektów. I tak jest. Cummings go trafiał, Santiago go trafiał, Story go na siatce trafiał, wszyscy go na siatce trafiali. Santiago go nawet potrafił w tajskim clinchu złapać kilka razy i zmieścić tam sporo kolan. Więc wydaje mi się, że jak zepchnie go na siatkę Tacz, a Tacz jest zawodnikiem, który no, jest ultra agresywny, może nie ultra agresywnym, ale jest jednym z tych zawodników, którzy lubią wywierać presję, więc wydaje mi się, że jak zamknie go na siatce, no to będzie gra do jednej bramki w tym miejscu. Domyślam się, że wtedy zapewne Nelson będzie próbował automatycznie łapać clinch, żeby tam z jakimś haczeniem obalić Tacza i rzeczywiście, tak jak mówisz, Luke, jeżeli ta walka trafi do parteru, no to szanse Nelsona na zwycięstwo bardzo wyraźnie wzrosną. Ale wydaje mi się, że siła i gabaryty Tacza pozwolą mu jednak ustrzelić, ubić Nelsona, zanim wyląduje na plecach. Jak ty to widzisz, Bolt?
Również się zgadzam, że do pierwszego obalenia ta walka będzie się jeszcze, no będzie się tak naprawdę rozgrywać, bo w pierwszym obaleniu, jeżeli nastąpi długo przed końcem rundy, to dla Tacza będą bardzo ciężkie chwile, ale w stójce przewiduje absolutną dominację. Zresztą nawiasem mówiąc, Tacz kończy 30 rok życia w dniu tej gali, więc raczej nie odpuści tej walki. No ale już tak przechodząc, wpierw skupiłem się na tym, dlaczego Gunnar nie będzie domagał w stójce. On nawet z Kamińcem dawał się trafiać każdym kopnięciem. On w ogóle nie potrafi blokować kopnięć. Kamińc wcale nie jest żadnym szczególnie dobrym strajkerem, ale pokował te midle właściwie kiedy chciał. Dalej, Nelson nie potrafi też przesadnie dobrze bronić low kicków. Faktycznie wynika to z jego karateckiej postawy. A Tacz nie jest niby gościem, który ciągle rzuca niskie kopnięcia, ale rzuca je bardzo mocno. No i również w tym clinchu, do którego Nelson się może pchać, żeby szukać obalenia, też niekoniecznie musi być dla niego przyjemnie. Ze Storym też parę razy się pchał w clinch i kończyło się to dla niego tylko przyjmowaniem kolejnych ciosów. A Także jeżeli kogoś złapie w clinch, to raczej go nie wypuści bez połamanych żeber. Jedyny wyjątek to była ta walka z Hendersonem, ale też warto zwrócić na nią uwagę pod tym względem. Dzisiaj akurat czytałem wywiad z Touchem i mówił, że to akurat nie była jego standardowa wersja. Raz, że podszedł do niego z trochę zbyt dużym respektem, a dwa, że jego trenerzy ułożyli mu moim zdaniem bardzo dziwny plan. Zakazali mu go spychać pod siatkę. Potwierdzili, że wtedy Benson będzie startował z obaleniami. No i w tym momencie Touch, który przecież uwielbia masakrować suwali przy siatce, nie mógł robić tego, co robi najlepiej. A wszyscy pamiętamy z tej walki, że Benson tam właściwie po każdej kombinacji leciał na siatkę, jeszcze w międzyczasie poprawił włosy, no ale już mniejsza o to. No i ta walka przez długi czas tak absurdalnie przez to wyglądała, że Touch nie robił tego, w czym jest najlepszy. Tylko tego Hendersona wypuszczał, się to dla niego skończyło tak, jak skończyło. A trzeba jeszcze w tej walce pochwalić Toucha z Hendersonem, że owszem, oddawał to obalenie, dał się bardzo łatwo skończyć w parterze, ale mimo swoich rozmiarów on dysponuje świetną kondycją. On w tej czwartej rundzie dalej bardzo, ale to bardzo ładnie sadził przed czasami balansując głowę. Myślę, że nawet jeżeli tutaj też przyjmie taką spokojniejszą wersję ze względu na respekt do parteru Gunnara, to będzie go po prostu wymęczał tymi midlami z dystansu.
Ja powiem Ci szczerze, Bolt, ja mam tutaj pewne wątpliwości, to znaczy wątpliwości w tym sensie, że kopiąc narażasz się na... Ja wiem, że Nelson nie jest szczególnie dobry w blokowaniu low-kingów, midlów i w ogóle, ale jestem niemalże przekonany, że jego game plan będzie nastawiony na to, że pierwsze kopnięcie od razu idzie po obalenie. Na pewno, no bo tak naprawdę to będzie jego prawdopodobnie jedyna szansa, no poza ewentualnym jakimś skróceniem dystansu i clinchem, chociaż on zapaśniczo też całkiem nieźle wchodzi w nogi. Więc to też jest jakaś szansa. Ale wydaje mi się, że jednak te kopnięcia może mieć pewne problemy z nimi. Znaczy, może nie być zdecydowany, żeby korzystać z tych kopnięć tak ochoczo, jak korzystał w innych walkach Touch.
Wydaje mi się, że jednak będzie go sporo kopał, bo skoro kopał Hendersona, to tutaj też nie powinien się przed tym szczególnie powstrzymywać. Fakt, że Henderson i Nelson to nieco inni zawodnicy, no ale Nelson faktycznie w tej defensywie przed kopnięciami jest bardzo słaby, no i nawet jeżeli byśmy zobaczyli Toucha nastawionego głównie na boks, fakt, że nierewelacyjny, ale dalej bym go faworyzował, bo ma bardzo dużą przewagę zasięgu i mocno rzuca te ciosy. Nelson po prostu w defensywie wypada bardzo słabo. Zresztą, jeżeli Nelson znowu wpadnie na genialny pomysł w postaci walki w stójce, jak to było ze Stodem, a tego się niestety nie da wykluczyć, to znaczy dla Toucha stety, to również możemy ujrzeć takie dosyć komiczne rzeczy, no bo Nelson ma właściwie dobry high kick i dobry prawy prosty i nic więcej. Jeżeli uprze się na korzystanie z nich, a tego wykluczyć się nie da, to po prostu prędzej czy później złapie kolano przy czymś takim.
Znaczy Nelson, ja bym dodał jeszcze, że Nelson nie jest aż taki zły w tej stójce. To znaczy on bardzo fajnie kontroluje tą swoją przednią ręką rywala, zmienia pozycję regularnie. Jego uderzenia właśnie dzięki tej wyprostowanej ręce, którą tam niepokoi rywali, zasłania im i rozprasza. No generalnie te jego krosy są niesygnalizowane. Tylko że jego stójka to tak naprawdę jest tylko środkiem do tego, żeby skrócić dystans i przejść do klinczu i obalenia. Bo ja tak miałem zafiksowany w głowie, zanim dzisiaj sobie odświeżyłem jego walki, że okej, to jest świetny stójkowicz, karateka i tak dalej. Znaczy świetny, no solidny. Natomiast gdy teraz się przyjrzałem im jeszcze raz, no to weryfikuję moje zdanie i o ile okej, jest jako taki w stójce, już jako taki, ale on każdą niemal akcję próbuje kończyć łapaniem klinczu, pójściem po obalenie.
No niekoniecznie, bo właśnie przychodzi mi do głowy ta walka ze Stodem, którego był w stanie obalać, ale z jakiegoś dziwnego powodu z tego zrezygnował. No i jeszcze bym dodał, że dla obu to jest duża zmiana w rywalach, ale jednak chyba mniejsza trochę dla Toucha, który jednak się przygotowywał pewnie także pod kątem obalań ze strony Howarda, natomiast Nelson z całą pewnością nie przygotowywał się na kogoś, kto używa kopnięć tak często jak Touch. Z czym wiem, że brzmię teraz jak jakiś absolutny fanboy Toucha. Ja nie skreślam w tej walce Nelsona, ale po prostu w stójce go nie widzę. A ta walka zacznie się w stójce i będzie w niej pewnie dosyć długo trwała, zanim Nelson zanotuje ewentualne obalenie lub sam się przewróci już nie w stanie spod ciosu.
A ja myślę mimo wszystko, że będzie inaczej, że Nelson spróbuje pójść po to obalenie dość wcześnie albo skrócić dystans, złapać clinch, coś w tym stylu, że nie będzie długo tam tracił czasu na wymiany stójkowe.
Okej, dlatego...
Też tak sądzę, skłaniał się ku wersji Nivera, dlatego że pamiętajmy, że miał bardzo dużo czasu na przemyślenie swoich
błędów
w walkach MMA, dlatego że no, ostatni raz walczył na tej gali, kiedy Błachowicz ubijał Latifiego. To był październik 2014, nie walczył od do tej pory. Sądzę, że z trenerem SBG, Johnem Kavanagiem ogarnęli ten temat i po prostu zdają sobie sprawę, że stójka Nelsona nie predysponuje go do walki na tym najwyższym levelu UFC. Będzie po prostu próbował od razu obalać.
Dodajmy jeszcze, że Nelson po walce z Achmedowem, on tam zerwał sobie więzadło w kolanie i on powrócił z Kaminksem i z Torym i w tych walkach wyglądał już dużo, dużo gorzej. Z Achmedowem wyglądał doskonale. Santiago fragmentami doskonale, no końcówkę miał fatalną i tam też sporo zebrał na twarz. Ale wydaje mi się, że może że w tym jego karateckim stylu kontuzja kolana, taka poważna, mogła na nim odcisnąć jakieś piętno. W każdym razie w tym bym się dopatrywał jego dwóch fatalnych występów ostatnio. Znaczy fatalnym przeciwko Storemu i słabym przeciwko Cummingsowi. Bolt, chciałbyś jeszcze coś dodać?
Nie.
Wilku?
Raczej nie.
Okej, to panowie wasze ostateczne typy. Bolt?
Touch przez knockout w drugiej rundzie, przy czym nie jestem do tego jakoś niesamowicie przekonany.
Wilku?
Ja rzucę na Nelsona przez poddanie i to już w pierwszej rundzie.
To ja jeszcze inaczej, bo ja postawię na to, że wygra to touch, ale nie przez knockout, tylko przez decyzję, bo będzie walczył ostrożnie. Natomiast Nelson będzie cierpiał na swoją chorobę tradycyjną, czyli brak aktywności, o których panie wspomnieliśmy, ale on ma takie fragmenty długie, że po prostu czeka i podryguje. Okej. Omówiliśmy drugą walkę i pora na trzecią. Ostatnim starciem, które dzisiaj omówimy, będzie walka w kategorii piórkowej pomiędzy Denisem Bermudezem a Jeremym Stevensem. Bermudez powraca po porażce z Ricardo Lamasem, która przerwała pasę jego 7 zwycięstw aż. Natomiast Jeremy Stevens przegrał dwa ostatnie pojedynki i prawdopodobnie teraz będzie walczył o utrzymanie, chociaż jest to zawodnik znany i solidny, więc być może nawet trzecia porażka z rzędu ewentualna nie doprowadzi do zakończenia jego kontraktu z UFC. Rozpoczniemy może od Wilka. Wilku, powiedz mi, czy uważasz Bermudeza za brawlera? Bo tak określił go ostatnio Stevens w jednym z wywiadów.
Według mnie nie. Jednak nie. Nadal go uważam za zapaśnika, który brawluje, będzie brawlował, jeżeli się nie zdarzy, nie zdarzą mu się problemy w stójce. Jeżeli będzie brawlował, ale jeżeli zdarzą mu się problemy w stójce, to i tak będzie próbował obalać i to będzie według mnie najlepsze wyjście przeciwko Jeremiemu Stephensowi, który jest do tego stopnia dziwny ostatnio, że no naprawdę aż ciężko mi w to wierzyć. Znaczy zszedł bardzo ładnie z wagą, do wagi 66 kilo, pokonał trzech rywali, w tym Jasona, gdzie był, z tego co pamiętam, dość gremialnie skreślany, ładnie go znokautował pięknym kopnięciem na głowę.
Lucky kick.
Słucham?
Lucky kick.
Lucky kick. Tak, pewnie Jason tak do dzisiaj uważa, ale no tak, no mogło być coś w tym, znaczy weszło pięknie. Fajnie, że wygrał, ok. Potem przyszła walka z Elkinsem, gdzie według mnie pokazał się dobrze. No, był w stanie bronić obaleń Elkinsa. I po tej walce pomyślałem sobie, że w sumie może by jeszcze coś z niego będzie. Przyszła walka ze Swansonem, no ok. Ze Swansonem powiedzmy, że w stójce, żeby wygrał, to byłoby dość naprawdę niespodziewane. Ale nadal go miałem za solidnego strikera z dość dobrą kondycją, z dobrą obroną obaleń. I wtedy przyszła ta tragiczna walka z Oliveirą, gdzie naprawdę ja jestem za tym, żeby rozdawać zawodnikom MMA coś w stylu złotych malin, nagród Darwina za najbardziej debilny game plan, za Octagon IQ na poziomie minusowym. I jeżeli by takie nagrody były rozdawane, to Jeremiemu Stephensowi bym dał pierwszą nagrodę za walkę z Charlesem Oliveirą. Walczył z prawdopodobnie najlepszym grapplerem w dywizji piórkowej, który kręci się świetnie zarówno z pleców, zarówno będąc z góry, a on tak. W pierwszej rundzie, gdy w zasadzie Oliveira położył się sam, to potknął się przy siatce, nie wiem jak to nazwać, Jeremy Stephen stwierdził, że wejdzie do gardy Charlesa Oliveira, może będzie fajnie. Przez co spędził 3 minuty, mocując się z balachą wyciągniętą z pleców przez do Bronxa i prawdopodobnie to wydrenowało jego zapas sił i dlatego w drugiej i trzeciej rundzie wyglądał fatalnie, ale nadal w tej drugiej rundzie przy clinchu stwierdził, że a, może pójdę po Kimurę i spróbuję poddać Charlesa Oliveira, co oczywiście nie miało jakiejkolwiek racji bytu i skończył na plecach mając Charlesa Oliveira w pozycji bocznej. I w zasadzie nachodzi takie pytanie, czy ten zawodnik nadal ma coś do zaoferowania w UFC. On twierdzi, że tak, w jego ostatnich wywiadach twierdzi, że zmienił styl trenowania, że tym razem się świetnie przygotował kondycyjnie, że jest w świetnej formie. Mogłoby to nastąpić, dlatego że trenuje w dobrym gymie, w Alliance MMA z Dominikiem Cruzem, z Michaelem Chandlerem, między innymi się ostatnio dużo przygotowywał, patrząc na jego Instagram, ale z Bermudezem ma naprawdę strasznie ciężkie zadanie przed sobą, dlatego że Bermudez rozwinął się wręcz nieprawdopodobnie od The Ultimate Fightera. Oczywiście ten piękny ciąg 7 zwycięstw z rzędu ukoronowany zwycięstwem nad Clayem Guidą to było coś fantastycznego, zwłaszcza ja byłem pod wrażeniem sposobu, w jakim uporał się z Clayem Guidą, bo tam dominacja nad Jimmy Hattesem, okej, fajnie wyglądało, ale Clay Guida został kompletnie zdominowany, po czym poddał za pleców naprawdę bardzo dobrego grapplera i ta walka z Lamasem dla mnie ciężko ją określić mianem Lucky Puncha w wykonaniu Lamasa, ale i tak było to według mnie pewnego rodzaju potknięcie i Bermudez, widziałem się z nim wywiad i twierdzi, że jedyne co go nauczyła ta walka to, że walka MMA to nie jest sprint i powinien to rozgrywać wolniej.
Czytałeś MMA od Breakers?
Tak. No, to nie jest żadna tajemnica. Jestem najbardziej na bieżąco z amerykańskich portali właśnie z nimi. I tak. I wydaje mi się, że sądząc po tych jego słowach w tym wywiadzie, będzie właśnie próbował rozegrać to wolno, właśnie swoimi zapasami. Bo tutaj właśnie dochodzi odpowiedź na to twoje pytanie, czy Dennis Bermudez jest brawlerem. Może gdyby nim był, a gdyby nie wydarzyła się ta walka z Ricardo Lamasem, wydaje mi się, że teraz kompletnie wróci do korzeni i będzie próbował zdominować zapaśniczo Jeremiego Stevensa. Obrona przed sprowadzeniami Stevensa jest całkiem dobra, ale Dennis Bermudez to jest inna klasa zapasów niż taki Darren Elkins, All American, z tego co pamiętam w zapasach, na pewno pierwsza dywizja NCAA, powinien być w stanie obalać oczywiście
Stevensa.
Przy czym nadal mam w tej walce takie dziwne przeczucie. Na papierze wydaje mi się, że Bermudez powinien być w stanie obalać, wymęczyć. On ma taki potwornie agresywny styl walki, który bardzo drenuje siły przeciwników. Dlatego, że on nieustannie do przodu zasypuje przeciwników i ciosami i w klinczu przy siatce ma naprawdę świetną kondycję, wręcz niespotykanie dobrą jak na taką masę mięśniową, bo trzeba przyznać, że wygląda jak taki Chad Mendes i jeśli chodzi i o muskulaturę i o warunki fizyczne. I wydaje mi się, że będzie w stanie zamęczać przynajmniej pierwszą rundę Stevensa, ale nie mogę się oprzeć takiemu idiotycznemu wrażeniu, że Stevens jednak czymś trafi i kompletnie wbrew logice dla mnie, bo na papierze ta walka jest idealnie do wygrania dla Bermudeza, ale i tak czymś trafi i jak będę stawiał, to kompletnie na czuja postawię na Stevensa przez knockout, aczkolwiek nie jestem tego typu kompletnie przekonany. No, ale się rozgadałem. Dobra. No.
Bolt, jak ty oceniasz tę walkę?
Zanim zacząłem odświeżać walki, widziałem ją nieco bardziej bliską. Może nie faworyzowałem Stevensa, ale jednak nie widziałem tego jako takiej jednostronnej dominacji. Teraz też dominacji może nie widzę, ale po prostu się zacząłem skłaniać ku Bermudezowi. Stevens w stójce jest ciągle dla mnie taki trochę niepoukładany. może nie poukładany to złe słowo, ale wychodzą takie blaki w stylu tego, że rzuca trzy ciosy i w ogóle się przy nich nie porusza, nie idzie do przodu. Tylko ja sobie rzuca z miejsca z takim wychylaniem, przez co czasem wylatuje z równowagi. No i wydaje mi się, że Bermudez, jeżeli będzie mu się to chciał rozegrać bardziej taktycznie, a sądzę, że tak będzie ze względu na tę ostatnią porażkę, to pozwoli mu się wystrzelać takimi kombinacjami, poczeka aż w końcu albo się spompuje, albo tak poleci z równowagi. No i zacznie swoje mieszanie parę ciosów, obalenie, parę ciosów, obalenie. Nie sądzę, żeby jakoś bardzo długo koncelował na ziemi Stevensa, ale tymi obaleniami mu po prostu nie da spokoju. No i w stójce myślę, że nie będzie przesadnie szalał ze względu na ostatnią walkę, ale też powinien mieć pewną przewagę. No, techniczną może nie, ale w dynamice na pewno tak. Bardzo ładnie schodzi i skraca dystans z tymi czasami. Rzuci tam sobie jakiś lewy, prawy, sierp, kolano, trafi tym wszystkim Stevensa i może dożyć po obalenie.
I ma potwornie mocne low kicki, naprawdę.
O tym chciałem, tak.
Kicki, tak ci wejdę w słowo, jego low kicki, widać było to na Lamasie, to było naprawdę, to jest coś konkretnego i to może też spowolnić Stevensa w późniejszych rundach.
Ja tu widzę trzy najważniejsze elementy, które mogą zadecydować o wyniku tego pojedynku. Chodzi mi o walkę Oliveiry ostatnią właśnie ze Stevensem. Tam Stevens, tu już omawiałeś ją, Wilku, ale ja bym zwrócił na te trzy rzeczy. Po pierwsze, Stevens w ogóle nie blokował low kingów Brazylijczyka. No tak jak wspomniałeś, low kingi Bermudeza są mocarne. Po prostu perfekcyjne, technicznie perfekcyjne, bardzo mocne. Po prostu rozwala te nogi. Po drugie, Stevens nie był w stanie uchronić się przed obaleniami, przed wejściami w nogi Oliveiry. Oliveiry, który tam ma, nie wiem, 180 cm wzrostu, zanim opuści ten korpus, zanim wejdzie w nogi, dynamika. Po prostu on oddał chyba 3 albo 4 obalenia wejście w nogi. Obalenie wejście w nogi. Więc skoro oddawał takie obalenie Oliveirze, no to Bermudez go przemieli. I ostatnia rzecz, cardio. Kondycja Stevensa była w tej walce naprawdę słabiutka. Jak porównam go z Bermudezem, no to Bermudez w trzecich rundach po prostu jest jeszcze ogień, ta sama dynamika, ta sama eksplozywność, szybkość, po prostu te trzy elementy według mnie decydują o wyniku tego pojedynku, czyli low kingi, nieumiejętność blokowania low kingów, słabe defensywne zapasy Stevensa oraz fatalne cardio. Oczywiście może tak się wydarzyć, że ta walka z Oliveirą była jakimś odstępstwem od reguły, no bo wcześniej Stevens nie prezentował się tak fatalnie. Ale wydaje mi się, że nie, że mimo wszystko przewaga Bermudeza będzie tutaj wyraźna. I jeśli nie trafi Stevens jakimś sierpem, bo ręce ma rzeczywiście ciężkie, a szczęka Bermudeza jest trochę podejrzana mimo wszystko. Tam na dechach lądował już nie raz, nie dwa, no a po tym prostym od Lamasa, no to od razu stanął mi przed oczami wtedy cowboy z Barbozą. Nie wiem, czy miałeś podobne skojarzenia, Bolt.
Dokładnie takie same.
No właśnie, więc wydaje mi się, że ma jakąś tam szansę właśnie ciężkorękiego gościa, który w każdej sekundzie może być niebezpieczny, dopóki walka toczy się w stójce. Ale też skłaniam się ku temu, że Bermudez będzie starał się to rozegrać bezpieczniej. Właśnie biorąc pod uwagę ten wywiad, którego udzielił, w którym wspominał, że to nie jest sprint, że musi się trochę zrelaksować, że nie musi rozstrzygać walki w pierwszej rundzie. Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że rozegra to właśnie spokojnie, mieszając trochę obaleń, dużo low kicków, z nieustanną presją i rzucaniem Stevensa na siatkę. Nie wykluczam, że może się nadzieć na jakąś kontrę, no bo tak już bywało, zwłaszcza jakby się włączy jakiś berserker mode, może nie w pierwszej rundzie, bo może w pierwszej będzie jeszcze realizował założenia taktyczne, ale że na przykład w drugiej, trzeciej. Stevens do końca będzie niebezpieczny z tym swoim mocnym cepem, ale mimo wszystko wydaje mi się, że będzie to jednostronna walka, w której Bermudez no, zdominuje zapaśniczo Stevensa. Coś jeszcze byśmy dodali do tej walki, panowie?
Mnie się tylko jeszcze teraz w głowie pojawił taki jeden krok. Wydaje mi się, że Bermudez już tego błędu nie popełni po walce z Hollowayem, ale czasem się zdarzały takie sygnalizowane obalenia, gdzie najpierw się obniżał i dopiero później z jakiegoś metra startował po obalenie. W walce z Hollowayem to się dla niego kończyło przyjmowaniem obrotów jak na głowę. I tutaj, jeżeli zrobi coś takiego, to może się nadzieć właśnie na jakiegoś haka od Stevensa. Przy czym myślę, że jeżeli on faktycznie tak, powiedzmy, że wydoroślał jako zawodnik, to już takich rzeczy nie będzie robił. No ale zawsze jest na to jakaś szansa.
A jak widzicie dalszą karierę Bermudeza po ewentualnym zwycięstwie, które tutaj chyba wszyscy... A nie, bo przecież Wilku, ty typowałeś na...
Tak, ja typuję Stevensa przez TKO.
A, że jednak trafi jakimś...
Tak, tak, chociaż mi się rysuje i tak w głowie zapaśnicza dominacja Bermudeza i tak postawię na tego Stevensa, bo tak. bo mam ochotę.
A wiecie, że Stevens ma dopiero 29 lat.
Właśnie. To samo, na to samo chciałem zwrócić uwagę. Ja miałem w tej głowie, jak zaczynałem, w ogóle jeszcze nie zaczynałem przeglądać ich walk, rekordów i tak dalej, miałem w głowie takiego starego weterana i młodego wilka. Potem patrzę na Wikipedię i oni są w tym samym wieku.
O, więc,
no i to właśnie na to,
to
chciałem...
Przebieg
tak,
inny.
Tak, no to chodzi, wiadomo, no, że Stephens miał już tyle tych wojen w oktagonie, przecież on debiutował w UFC bardzo, bardzo dawno. Nie mam akurat teraz otwartej jego strony na Wikipedii, ale debiutował, pamiętam, że tam jeszcze była
2007
walka.
Chyba, wiesz? 2007 no, to mam otwarte.
Możliwe, no. Jest naprawdę, no przyjął w tej karierze dużo, ale wydaje mi się, że w takim wieku jest jeszcze w stanie coś poprawić. Nawet biorąc pod uwagę, że trenuje już długo i ta jego gra jest taka, powinna być przynajmniej dość ułożona, to ja sądzę, że on jest takim bardzo chimerycznym zawodnikiem. Ta walka z Oliveirą była dla mnie nieporozumieniem i według mnie no, jest szansa, że wyjdzie w lepszej formie i fizycznej, i psychicznej. I tak, tak. Ja stawiam na Stephensa przez TKO.
Okej. Okay. Bolt, jaki jest twój typ?
Decyzja dla Belmudeza 29-28.
Ja o. również... O, ja również postawię na decyzję dla Bermudeza, z tym, że wydaje mi się, że jednak będzie to 30-27, ale jak będzie, to zobaczymy. Okej, omówiliśmy wszystkie trzy walki. W następnym odcinku przejdziemy do dwóch najważniejszych pojedynków wieczoru, czyli starcia Robiego Lawlera z Rorym McDonaldem oraz Conora McGregora z Chadem Mendesem. Już teraz serdecznie zapraszamy, a tymczasem dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia. Witamy w krótkiej dogrywce, a w dogrywce do dzisiejszego podcastu odpowiemy sobie na pytania Kaczki 41, które jakimś cudem nam wcześniej umknęły.
Rozmawialiśmy o nich przed odcinkiem.
A rozmawialiśmy, tak Kaczko, rozmawialiśmy o nich i postanowiliśmy sobie, że wpleciemy je w odpowiedzi do analiz tych zawodników, ale umknęło nam, więc nadrabiamy. Pierwsze pytanie Kaczki było następujące. Czy uważacie, że Almeida był faktycznie już sprawdzony w UFC? By Buki go aż tak, po aż tak wysokim kursie dawali Piketa. Sam postawiłem na over 1,5 w tej walce. Szanse, że wejdzie, są spore. Czy raczej Almeida odprawi brata w pierwszej połowie pojedynku? No bo żeby brat jego odprawił i to jeszcze under 5, raczej nierealne. Okej, generalnie pytanie jest takie po prostu, czy jak uważacie, że kursy są zawyżone czy niezawyżone? Aktualnie jest chyba 1,15 na Almeida, dobrze mówię, Wilku?
Tak, tak, około 1,10, 1,15.
No, no. Jak sądzisz, uzasadniony taki kurs czy nie?
Według mnie... Teoretycznie jest uzasadniony, ale ja w życiu bym nie postawił na Almeida jako takiego pewniaka. Po 1,10 można stawiać Ronda Rousey, jak obija szereg nieznanych zawodniczek kategorii 61 kg koguciej. Ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest taki kurs, ale ja w życiu bym na Almeida nie postawił po tym kursie, dlatego że zawsze Piket ma szansę jakoś jakimś cudem tymi zapasami ugrać decyzję.
Bolt, a ty jak to widzisz?
Ja widzę Piketa jako rywala dobranego pod Almeida, także nawet jeżeli te kursy uważam za zaniżone, to Almeida jest bardzo, ale to bardzo mocnym faworytem.
No ja generalnie się z wami zgadzam, to znaczy też nigdy w życiu bym nie postawił za 1,10 na Almeida, ale Almeida przez KO, nie wiem jaki jest kurs, ale to bym się zastanowił, jeżeli jest tam 1,50 lub więcej, nie wiem ile jest.
Tak, a over 1,5 wydaje mi się dość fajnym rozwiązaniem, dlatego że aż tak nie sądzę, żeby Almeida był w stanie już w pierwszej rundzie skończyć Piketa, także Kaczka, możesz już sobie liczyć, kraj od Buka. A jeszcze sprawdzam, Almeida przez knockout, techniczny knockout albo dyskwalifikację, to obecnie 1,83 na Five Dimes.
Ja to stawiam, dobra, ja to stawiam, to niewątpliwie.
To nie dziwię się wcale.
Dobra, drugie pytanie Kaczki jest następujące. Jak mocno na stójkę Nelsona wpłyną według Was sparingi z Rudym? Czy to może jednak w większym stopniu BJJ Nelsona pomoże Conorowi, aniżeli stójka Conora Nelsonowi natacza? Okej, co bardziej komu pomogło? Stójka Conora Nelsonowi czy parter Nelsona Conorowi? Bolt?
Zdecydowanie parter Nelsona Conorowi. Uważam, że Gunnar raczej się nie przestawi na taki konorowy styl uderzenia, nawet w małej mierze. To są całkiem inne podejścia do samej walki.
Uważam tak samo, że jeżeli ktoś ma komuś pomóc, to zdecydowanie Nelson Connerowi, dlatego że grapplingu jest się łatwiej nauczyć niż stójki, przestawiając się kompletnie z karate na taką stójkę. Chociaż ja widzę jeden element w stójce w ogóle McGregora, to jest to taka bardziej karatecka postawa i możliwe, że to mu podpowiedział Gunnar Nelson, a i tak nie sądzę, żeby to wpłynęła stójka McGregora na stójkę Nelsona.
Zgadzam się. Znaczy, wydaje mi się, że jakiś wpływ mogła mieć, ale i tak w ogólnym rozrachunku na tym związku, w cudzysłowie, więcej zyskuje według mnie Conor, tak samo jak ty uważasz. Okej, trzecie pytanie. Jak tam Wilku formatacza na Snapchacie? Będzie musiał sporo ciąć, czy już teraz lata w okolicach wagi?
Okej, Kaczka, to powiem ci tak, że może cię zaskoczę, ale nie mam wszystkich zawodników UFC na Snapchacie. Mam ich tylko w sumie trzech: Johna Howarda, Jansego Medeirosa i Carlosa Diego Ferreira, dlatego że Snapchat jest dość mało popularnym medium społecznościowym do tej pory i nie pomogę ci w tym. Nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda formatacza. Więcej byś się dowiedział, gdybyś zapytał go na Twitterze, Instagramie, gdziekolwiek, niż mnie, bo zero pomysłu. Okay.
Dobra, czwarte pytanie Kaczora, cytując Stevensa. I'm like the Charles Darwin theory, I like to adapt, come back, get better, get stronger and learn from my mistakes, it won't happen again. Co musi poprawić, by wyjść z pojedynku z Bermudezem starczo? Moja szybka odpowiedź będzie taka, że musi poprawić cardio, obronę przed obaleniami i obronę przed lowkingami. Panowie, jak to widzicie, Bolt?
Chciałem powiedzieć... Bolt.
Obrona przed obaleniami taka bardzo, ale to bardzo spokojna, wręcz nudna stójka.
Ja chciałem powiedzieć dokładnie to samo, co Najwer, czyli obrona przed low kickami, cardio i obrona przed obaleniami.
No dobra.
Jakby zgodni.
To się zgadzamy. Znacie genezę pseudonimu Lil Heathen? Dobra, ja znam. Wy też znacie, panowie?
Jedyne, z czym mi się to kojarzy, to takim stałym zespołem coś metalowym.
Nie. Chodzi o to, że jak był mały, to matka go nazwała Lil Heathen, bo był, dokazywał za dużo, był, pakował się w problemy, szalał, był niepokorny i tak dalej, więc nazwała go Lil Heathen. To stąd się to wzięło. I szóste pytanie. Denis Bermudez wspomina o Travisie Pastrani oraz Robie Dyrtku jako swych idolach, bohaterach, poza oczywistymi powodami, że ich wymienia. Są znani do obrotni, dorobili się kasy. Obaj lubią adrenalinę i sporty ekstremalne. Pytanie moje jest następujące. Jakie główne zagrożenia stanowi Demenes dla Stevensa oraz czy będzie na tyle obrotny w klatce, by zwyciężyć w sobotę? No to chyba to już poruszaliśmy to szczegółowo, więc nie wiem, czy chcesz coś dodać, panowie?
Nie.
Raczej Wilku? Nie. Omówiliśmy to już.
Dobra. Następnym razem o pytaniach czytelników nie zapomnimy, obiecujemy. Dogrywka skończona. Dziękujemy i do usłyszenia.